Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Self-Compulsive Hoarding and the Meaning of Things. Autorstwa psychologów Gail Steketty i Randy'ego O. Frosta. To popularno-naukowa książka o kompulsywnym gromadzeniu.
Autorzy należeli do pionierów systematycznych badań nad tym zjawiskiem, zanim zostało ono szerzej rozpoznane jako odrębny problem kliniczny. Łączą wiedzę psychologiczną z opisami osób, których domy, relacje i codzienne funkcjonowanie zostały zdominowane przez nadmiar rzeczy. Nie jest to jednak poradnik szybkiego sprzątania ani zbiór sensacyjnych historii o skrajnych mieszkaniach. Książka bada, dlaczego przedmioty mogą nabierać tak silnego znaczenia emocjonalnego, że wyrzucenie nawet pozornie bezwartościowej rzeczy wywołuje lęk, żal lub poczucie straty. Steketty i Frost pokazują też kontinuum między zwykłym przywiązaniem do pamiątek, kolekcjonowaniem i zachowaniem, które uniemożliwia normalne korzystanie z własnej przestrzeni. Celem jest zrozumienie mechanizmów hoardingu z empatią, bez usprawiedliwiania jego dotkliwych konsekwencji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, gromadzenie jako problem używania przestrzeni, a nie sama liczba rzeczy, najbardziej widocznym skutkiem kompulsywnego gromadzenia jest nieporządek, ale Staw podkreśla, że kluczowy problem nie polega po prostu na posiadaniu wielu przedmiotów. O zaburzeniu świadczy przede wszystkim to, że rzeczy stopniowo odbierają mieszkaniu jego funkcję. Kanapa przestaje służyć do siedzenia, stół do jedzenia, łóżko do spania, a przejście przez pokoje wymaga poruszania się wąskimi ścieżkami między stosami. Taki obraz pozwala odróżnić hoarding od kolekcjonerstwa. Kolekcjoner może mieć liczne obiekty, lecz zwykle je porządkuje, wybiera i udostępnia przestrzeń do życia. Osoba kompulsywnie gromadząca doświadcza natomiast narastającej utraty kontroli nad napływem i przechowywaniem rzeczy. Autorzy pokazują, że chaos domowy jest końcowym rezultatem wielu drobnych decyzji o niewyrzucaniu, odkładaniu na później i nabywaniu kolejnych przedmiotów. Szczególnie ważne są sterty papierów, które bywają wielokrotnie przeglądane, czyli przerabiane, ale niemal nic z nich nie zostaje usunięte. The View w efekcie dom staje się magazynem potencjalnie potrzebnych rzeczy, a niebezpiecznym miejscem codziennego życia. Książka nie traktuje tego wyłącznie jako kwestii estetyki. Ograniczona przestrzeń pogarsza higienę, bezpieczeństwo, sen, mobilność i możliwość przyjmowania gości. Ta perspektywa przesuwa uwagę z moralnego osądu bałaganu na rzeczywistą utratę funkcjonalności i samodzielności. Po drugie, emocjonalne znaczenie przedmiotów napędza trudność w pozbywaniu się ich. W centrum analizy Steketty i Frosta znajduje się szczególna więź między człowiekiem a przedmiotem. Dla osoby z problemem gromadzenia rzecz rzadko jest wyłącznie rzeczą. Może stanowić dowód wspomnienia, znak tożsamości, zabezpieczenie na przyszłość albo symbol relacji z bliską osobą. Dlatego propozycja wyrzucenia przedmiotu bywa odbierana nie jako zwykłe porządkowanie, lecz jako ryzyko utraty czegoś nieodwracalnego. Nawet przedmiot bez wyraźnej wartości rynkowej może wydawać się wyjątkowy, bo przypomina o możliwym zastosowaniu, minionym wydarzeniu lub wersji siebie. Krój nie chce się porzucić. Autorzy nie redukują tego procesu do sentymentalizmu. Opisują, jak silne przywiązanie emocjonalne łączy się z przekonaniami o odpowiedzialności i bezpieczeństwie. Myśl, to może się kiedyś przydać, zyskuje ogromną wagę, gdy przewidywana przyszła potrzeba wydaje się bardziej realna niż obecne koszty przechowywania. Podobnie decyzja o wyrzuceniu może wywoływać żal, zanim jeszcze nastąpi, ponieważ osoba wyobraża sobie późniejszy błąd i brak konkretnej rzeczy. Książka pomaga zrozumieć, że nakaz po prostu to wyrzuć zwykle nie trafia w źródło problemu. Pomija bowiem znaczenie, jakie dana osoba przypisuje obiektowi oraz intensywność lęku związanego z rozstaniem. Empatia nie oznacza tu zgody na szkodliwe warunki życia, lecz rozpoznanie, dlaczego zmiana wymaga więcej niż jednorazowego opróżnienia mieszkania. Po trzecie, trudności decyzyjne i perfekcjonizm utrzymują stosy rzeczy. Staw przedstawia gromadzenie także jako problem przetwarzania informacji i podejmowania decyzji. Osoba dotknięta tym zjawiskiem może dostrzegać w jednym przedmiocie wyjątkowo wiele szczegółów, potencjalnych zastosowań i skojarzeń. Zamiast szybko przypisać rzecz do kategorii zostawić albo wyrzucić, rozważa liczne wyjątki. Steri rachunek może okazać się potrzebnym dokumentem, gazeta może zawierać ważny artykuł, a uszkodzony przedmiot może dać się naprawić lub wykorzystać w innym celu.
Gdy podobne rozważania dotyczą tysięcy obiektów, każda decyzja staje się obciążająca, a odkładanie jej przynosi chwilową ulgę. Autorzy wiążą ten mechanizm z potrzebą uniknięcia pomyłki. Nie chodzi koniecznie o przekonanie, że wszystko ma wielką wartość, ale o trudność w zaakceptowaniu niepewności.
Wyrzucenie rzeczy oznacza definitywne zamknięcie możliwości, a zachowanie jej wydaje się bezpieczniejsze. Perfekcjonizm może dodatkowo paraliżować sortowanie,
ponieważ wymagałoby ono stworzenia idealnego systemu kategorii albo znalezienia najlepszego możliwego miejsca dla każdego obiektu.
W praktyce rzeczy trafiają w kolejne stosy, które mają być przejrzane później. To wyjaśnia, dlaczego duże akcje porządkowe często nie dają trwałego efektu.
Jeśli nie zmienią się wzorce decydowania, nabywania i odkładania, odzyskana przestrzeń może zostać ponownie zapełniona.
Ważną wartością książki jest wskazanie, że widoczny bałagan ma poznawcze źródła. Samo usunięcie przedmiotów nie rozwiązuje automatycznie trudności, które doprowadziły do ich nagromadzenia. Po czwarte, hoarding niszczy relacje,
bo pomoc bywa odczuwana jako naruszenie. Książka wyraźnie pokazuje, że kompulsywne gromadzenie nie jest prywatnym nawykiem bez wpływu na otoczenie.
Przeciążone mieszkaniu ogranicza życie domowników, utrudnia opiekę nad dziećmi lub zwierzętami.
Uniemożliwia zapraszanie bliskich i może prowadzić do konfliktów z sąsiadami albo instytucjami. Rodziny często reagują frustracją, wstydem i bezsilnością.
Widzą ryzyko pożaru, upadków, problemów sanitarnych oraz izolacji, podczas gdy osoba gromadząca może postrzegać ich interwencje jako atak na własność, wspomnienia i autonomię.
Stekete i Frost pomagają zrozumieć, dlaczego przymusowe opróżnianie domu ma ograniczoną skuteczność, choć w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwo musi być priorytetem.
Usunięcie rzeczy bez udziału właściciela może wywołać silny dystres, utratę zaufania i szybki powrót dawnych zachowań.
Nie wynika to z niewdzięczności, lecz z faktu, że zewnętrzna akcja omija decyzje i emocje leżące u podstaw problemu.
Książka nie oferuje prostej recepty na rodzinne konflikty, ale wnosi istotną korektę do potocznego myślenia.
Skuteczna pomoc wymaga jednoczesnego uznania cierpienia bliskich i poszanowania podmiotowości osoby gromadzącej.
Rozmowa skupiona wyłącznie na brudzie czy ilości rzeczy łatwo przeradza się w walkę o kontrolę.
Bardziej użyteczne jest rozpoznanie konkretnych zagrożeń, granic wspólnego życia oraz potrzeby stopniowej, trwałej zmiany zachowań.
Na koniec, leczenie wymaga długotrwałej pracy, a nie jednorazowego oczyszczania domu. Jednym z najbardziej trzeźwych elementów staw jest opis ograniczeń ówczesnych metod leczenia.
Autorzy nie przedstawiają kompulsywnego gromadzenia jako problemu, który można łatwo usunąć dzięki silnej woli, poradzie organizacyjnej albo spektakularnej akcji sprzątania.
Zwracają uwagę, że pomoc musi dotyczyć kilku powiązanych zachowań nadmiernego pozyskiwania rzeczy, trudności w ich kategoryzowaniu, unikania decyzji oraz intensywnego dyskomfortu przy pozbywaniu się. Każdy z tych elementów może podtrzymywać problem nawet wtedy, gdy pozostałe zostały chwilowo ograniczone.
Dreptyce terapeutyczne podejście opisane w książce opiera się na rozumieniu indywidualnych przekonań i stopniowym ćwiczeniu nowych zachowań.
Istotne jest uczenie się podejmowania wystarczająco dobrych, a nie idealnych decyzji, tolerowanie niepewności oraz doświadczanie, że rozstanie z rzeczą nie musi prowadzić do katastrofy. Równie ważne pozostaje ograniczanie dopływu nowych przedmiotów.
Bez tego porządkowanie przypomina opróżnianie wanny przy nadal odkręconym kranie. Autorzy uczciwie zaznaczają, że rezultaty bywają trudne do osiągnięcia i utrzymania.
Ta ostrożność zwiększa wiarygodność książki. Nie obiecuje ona szybkiej przemiany, lecz pokazuje, dlaczego trwała poprawa wymaga czasu, współpracy i uwagi poświęconej mechanizmom psychicznym.
Dla bliskich i specjalistów jest to ważna przestroga przed myleniem chwilowego porządku z rozwiązaniem całego problemu. Podsumowując, staw warto polecić przede wszystkim osobom,
które zmagają się z kompulsywnym gromadzeniem, ich rodzinom i przyjaciołom, a także psychologom, terapeutom,
pracownikom socjalnym oraz osobom pracującym z problemami mieszkaniowymi. czytelnik nie otrzymuje tu krótkiego planu odgracania ani obietnicy natychmiastowej poprawy.
Zyskuje natomiast dokładniejsze rozumienie tego, dlaczego porządkowanie może być dla części osób doświadczeniem tak trudnym oraz dlaczego nacisk, zawstydzanie i samowolne wyrzucanie rzeczy często pogarszają sytuację. Największa wartość książki wynika z połączenia perspektywy badawczej z przystępnymi opisami realnego funkcjonowania osób gromadzących. Autorzy nie przedstawiają ich jako dziwacznych bohaterów sensacyjnych opowieści. Pokazują powiązania między przywiązaniem emocjonalnym, lękiem przed stratą, unikaniem decyzji, perfekcjonizmem i degradacją przestrzeni domowej. Dzięki temu książka jest użyteczna również dla osób, które nie spełniają kryteriów zaburzenia, lecz chcą krytyczniej przyjrzeć się własnej relacji z rzeczami.
Na tle publikacji o organizacji domu Staff wyróżnia się tym, że nie traktuje bałaganu jako braku dyscypliny. Na tle czysto klinicznych opracowań odznacza się zaś zrozumiałym językiem i ludzkim wymiarem.
To rzetelne wprowadzenie do złożonego problemu, które uczy rozróżniać potrzebę pomocy od potrzeby kontroli nad drugą osobą.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gail Stekete, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.